Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie witamy, pozdrawiamy już nie po raz pierwszy w nowym roku 2020 naszych telewidzów i zapraszamy dzisiaj w święto Objawienia Pańskiego w uroczystość Trzech Króli na rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest szanowna pani małopolski kurator oświaty, pani Barbara Nowak, którą witamy nie po raz pierwszy w naszym studiu, szczęść Boże.
Szczęść Boże,
ale w nowym serdecznie. Roku po raz pierwszy teraz
tak,
tu.
Oczywiście.
Cieszymy się, daleka podróż z Krakowa, ale jednak dotarła pani kurator, mówiła, że z wielką chęcią.
Z wielką radością.
Spotkać z telewidzami i ze słuchaczami. A chcemy mówić dzisiaj o prawdzie, szeroko pojętej. Prawda, jej szukać, ją znaleźć. Ją także obronić. Pani kurator, mamy tutaj ostatni wywiad w naszym dzienniku sobotnim, niedzielnym, weekendowym. Nie poddam się. No, tytuł bardzo taki konkretny, prawda? Jasny. To do niego też wrócimy. Ale tam jest, w tym wywiadzie jest ciekawa historia. Opowiedziane spotkanie z młodzieżą, z dziećmi z Japonii. To jest jakby kontynuacja, wizyty pani kurator w Japonii, żeby pokazać im polską kulturę, polską religię, polską wiarę, polską szkołę, polską tradycję. Jak to się zrodziło? Może od tego zacznijmy, bo to jest ciekawa rzecz.
Tak, ja myślę, że bardzo ciekawa. Już 2 lata konsul honorowy Japonii w Polsce, pan Suruga, zabiegał o to, żeby nawiązać z nami kontakty. I generalnie chodziło o kontakty młodych ludzi. W tym roku byłam w Japonii. Wizytowałam szkoły z departamentu Hyogo, które właśnie prowadzi pan Suruga. I ustaliliśmy wizytę młodych Japończyków wraz z opiekunami w Polsce. I tu bardzo ciekawa była historia, ponieważ zaproponowano nam termin świąt Bożego Narodzenia. No, tak popatrzyliśmy na nich, mówimy tak, no ale to jest specyfika, wiemy z kim mamy do czynienia. Japończycy z tych szkół, chociaż jedna z tych szkół jest szkołą katolicką, to jednak w większości no, nie są katolikami. Chodząc nawet do szkoły katolickiej, to nie są katolicy, nie są nawet chrześcijanie w większości. Więc przebywanie w takim okresie, kiedy nie tylko atrakcje turystyczne są nie wszystkie dostępne, ale również i to, że my mamy takie sytuacje, że jesteśmy wręcz zobowiązani do świętowania i to również w kościele, to kto się tymi dziećmi zajmie, tak? Ale natychmiast usłyszałam, że właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby ci młodzi ludzie zobaczyli, jak wygląda świętowanie według tradycji polskiej i właśnie według religii katolickiej. I te dzieci przyjechały i muszę powiedzieć, że po tej wizycie, że jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że to było właśnie w czasie Bożego Narodzenia, bo mogliśmy podzielić się z nimi tym, co najpiękniejsze. I powiem tak, że ci młodzi ludzie, ale również ich opiekunowie, byli pod ogromnym wrażeniem świętowania w Polsce Bożego Narodzenia, pod ogromnym wrażeniem głębi. Jednak to, co doświadczają u siebie, jest dalekie od takiego, od tych wartości, od dotknięcia takiej naprawdę głębi myślenia, głębi wiary. A tutaj doznali tego autentycznie. I w momencie, kiedy byli z nami na pasterce w kościele Bazylice Mariackiej, gdzie ksiądz infuat Dariusz Raś pozwolił nam zająć takie piękne miejsce z samego przodu bazyliki. I widać było, jak ogromne jest przeżywanie i ze strony również księdza infuata, który powitał uczniów japońskich po japońsku. Naprawdę powitał po japońsku, pożegnał ich również po japońsku. A w czasie tej mszy pięknej, tej pasterki, z piękną zresztą oprawą w pieśniach, jedna z uczennic czytała drugie czytanie, a jedna z pani nauczycielek miała modlitwę wiernych. Wszyscy uczniowie, w momencie, kiedy podchodziliśmy do Komunii Świętej, Japońscy uznali, że oni też mogą, więc podchodzili również. Na szczęście siostra, która była tłumaczem, siostra Mediatrix, była od razu przy księdzu infuacie i tłumaczyła, że to nie jest osoba, która która może...
Przygotowana, tak.
Ale wtedy okazało się, że można wybrnąć z sytuacji, bo ksiądz Infułat czynił znak krzyża. Było to wszystko z taką wielką serdecznością i widać było po tych osobach, które odchodziły, że przeżywają to ogromnie. Było widać wzruszenie, było widać, że są zachwyceni, że jest to wszystko coś innego niż do tej pory poznali, że to jest coś pięknego, co dotyka ich wnętrza. To było coś, co nam wszystkim się bardzo udzieliło. Po tym, po mszy świętej byliśmy zaproszeni do zachrystii. Wszyscy uczniowie dostali piękne kalendarze, bo przecież z tym remontowanym dzisiaj, więc nie można było zobaczyć, ale z pięknym ołtarzem przecież Wita Stwosza na ilustracjach. Wszyscy dostali również różańce. Mieliśmy możliwość na chwilę rozmowy i takiego serdecznej wymiany myśli. To były sytuacje, które na pewno ci Japończycy nie zapomną. Zresztą na drugi dzień byliśmy na koncercie u sióstr Sercanek. I po tym koncercie kolęd wszystkie dzieci, i polskie, i japońskie, podchodziły do żłóbka, była adoracja żłóbka, i trzymały przez chwilę figurkę Pana Jezusa, losowały myśli świętego Jana Pawła II. I potem polscy uczniowie tłumaczyli te myśli Japończykom. To wszystko stworzyło taką niesamowitą więź i takie niesamowite przeżycie nie tylko dla japońskiej strony, ale również dla polskiej. Polscy uczniowie poczuli się troszeczkę jak misjonarze. I całość tej wizyty, jak myślę, że możemy potraktować jako zapowiedź pięknych owoców, bo jestem przekonana, że one będą.
A co oni już wiedzieli o Polsce? Znaczy, jak tutaj przyjeżdżając, to mieli jakieś przygotowanie? Czy ta pierwsza wizyta pani kurator w Japonii opisywała im Polskę, że Polska to jest kraj taki katolicki, ludzie wierzący w większości? Czy to raczej było takie, lepiej niech sami się przekonali?
Oni dosyć dużo wiedzieli, ale co innego jest słyszeć, a co innego zobaczyć, prawda? Dosyć dużo wiedzieli o Polsce, bo zresztą ja byłam podczas wakacji, ale wakacje w Japonii wyglądają w ten sposób, że również w czasie wakacji chętni uczniowie przychodzą do szkoły i w klasie, gdzie było 30 kilku uczniów, tylko dwóch nie było, mimo że były wakacje i pracowali razem z nauczycielami. Zapytałam, kto z nich był w Polsce i proszę sobie wyobrazić, że ponad 60% było już w Polsce, ale nie było to takie wizyty, jakie tym razem im zaproponowaliśmy, bo byli wraz z rodzinami, prawda, byli u rodzin polskich, a równocześnie mieli możliwość naprawdę wspaniałego programu, zobaczenia bardzo wielu ciekawych miejsc, w tym i folklorystycznych, bo byli z nami w górach, byli z nami na Orawie, mieli możliwość przejechania się, no już nie saniami to było, ale wozami zaprzężonymi w konie, mieli możliwość porzucania się śnieżkami, bo był śnieg w tym czasie, więc naprawdę ileś takich wrażeń wspaniałych, niesamowitych, które no, wręcz działały w ten sposób, że uczniowie kończąc wizytę już byli bardziej, powiedziałabym, tak emocjonalnie związani z Polską i taka przynależna ludom wschodnim, taka jednak maska opadła. Oni bardzo żywiołowo reagowali już. Były łzy, były przytulania, były zapewnienia, że nigdy o sobie nie zapomną. Zresztą już niedługo, bo na przełomie marca i kwietnia polscy uczniowie z tych rodzin, które przyjmowały Japończyków, jadą do nich z rewizytą. I to w najpiękniejszym okresie z kolei dla Japonii, bo w czasie, kiedy kwitną wiśnie. Więc mamy nadzieję, że i wrażenia z naszej strony będą podobnie piękne.
Czyli pani kurator, co oglądali? Wawel, Kraków, zabytki, muzeum?
No i Auschwitz na własne życzenie, zresztą z bardzo dobrym przewodnikiem. Po tym było bardzo wiele takich rozmów i powiem trudnych, dlatego że zdarzało się, że niektóre dzieci japońskie wręcz płakały i mówiły, że z wielką pretensją, dlaczego nam nikt nie powiedział o II wojnie światowej, tak jak to zobaczyliśmy w Auschwitz, dlaczego nikt nam nie powiedział, po której stronie byliśmy i powiedzieli, że będą emisariuszami tego, co zobaczyli, że będą opowiadać
w Japonii. Czyli tego nie wiedzieli, że byli państwo oś z Niemcami i z Włochami?
Tak. Aha, tak. W ten sposób. Bardzo przeżyli tą wizytę w Auschwitz, ale również, bo jak mówimy o przykrych i o dobrych wrażeniach, to oczywiście Kraków zobaczyli Wawel, byli oczywiście i w katedrze na Wawelu, byli również przy grobie i prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. I powiem, że tak jak tam się zachowywali, to czasem dużo lepiej niż polscy turyści. Oni z wielkim szacunkiem stanęli przy grobie, z wielkim szacunkiem myśleli przez jakiś czas i opowiadali mu potem o swoich wrażeniach, bo też nie bardzo mogli pojąć, jak to się stało, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zginął i że spotkała nas taka sytuacja. Trzeba też mieć takie przełożenie na to, jak traktuje się u nich ich i cesarza, i władze. Mają do nich wyjątkowy stosunek wielkiego szacunku i takiego ogromnego przesłania. A tutaj była to sytuacja, która naprawdę nie bardzo mogła im pomieścić się w głowie.
No właśnie, a wokół tych wizyt, tak mówię, pani kurator i tą grupę, bo to nie sama pani była, prawda?
Nie, wakacje. Absolutnie.
I teraz tych były takie pewne, nie wiem, czy możemy powiedzieć o tym, takie, no, jak to nazwać, zgiełk taki troszkę medialny, czy jakieś
tak,
małe
no,
kłopoty.
Wiemy, że to... Tak, dużo było kłopotów.
Czy zostawmy to, czy pani
nie, nie,
może
ale
bo to był komentarz,
taka prawda.
Po co, dlaczego, a po co tam jedzie, prawda? A
ojcze, my jesteśmy w takim miejscu, gdzie prawda jest ważna. To mówmy do samego końca. Tak, było bardzo dużo nieprzyjemnych komentarzy na temat tej wizyty uczniów z Japonii w Polsce. Były powątpiewanie, czy w ogóle będą. Było wręcz oskarżanie mnie, że ja pojechałam sobie na urlop i tylko po to była ta moja wyprawa do Japonii. Więc trzeba jasno powiedzieć, że w Japonii podpisaliśmy porozumienie, które będzie owocowało długoletnią wymianą polsko-japońską młodzieży z całej Małopolski. I jest to rzecz, która nie jest przynależna tylko Małopolsce. Bardzo często tak się w Polsce zdarza, że podpisuje się takie porozumienia. Ta wymiana była pierwszą, zaraz będą następne, ale żeby taka wymiana mogła mieć miejsce, to trzeba naprawdę bardzo wiele różnych działań i pieniędzy. Ja mam bardzo dobrych pracowników, ludzi, którzy ciężko pracowali przy tej wymianie i ogromnie im za to jestem wdzięczna, bo naprawdę każdy dzień był pełen wrażeń i pełen pięknych wydarzeń. Natomiast to, co szczególnie chciałabym podkreślić, to, że ta wymiana polsko-japońska zdecydowanie przyniesie dobre owoce i to już widać po tym pierwszym spotkaniu. To, co chciano, w jaki sposób chciano odebrać tym dzieciom możliwość przyjazdu, była taka przykra i mała, bo to były kwestie problemu z pieniędzmi. Ale tu też muszę powiedzieć od razu, że jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie Rzecznikowi Praw Dziecka, który nie zawahał się przy tych różnych zawirowaniach medialnych i oskarżeniach stanąć po stronie uczniów i umożliwił tą wymianę, włączając się w nią. Był zresztą z nami na Orawie w tym ostatnim dniu, kiedy świętowaliśmy takie spotkanie z kulturą góralską, która ogromne też wrażenie wywarła na Japończykach, gdzie każdy z Japończyków został obdarowany przez górali, gdzie mógł zobaczyć tańce góralskie, posłuchać śpiewów, a nawet pokaz szczelania z bata, co wszystkim naprawdę się bardzo podobał.
Jedzenie podobało. Też pewnie próba jakiegoś tam tych
A jedzenie by było wspaniałe, tak. Oczywiście góralskie, orawskie potrawy specyficzne, czyli próbowano i kwaśnicy, i potem różnego rodzaju serów i było też pieczenie kiełbasy na polanie wśród śniegu, więc to wszystko naprawdę były takie wrażenia, których w Japonii nie mają. Coś zupełnie innego, coś zupełnie ciekawego i pięknego.
A jeszcze wracając, a jakie jest doświadczenie pani kurator młodzieży i rodziny japońskiej i młodzieży tej rodziny, dzieci? Jakie to są tam relacje występujące? Bo mówi się, że społeczeństwo modernistyczne, społeczeństwo mające te więzi bardzo takie kruche, nie? Zabiegani, mało śpią, małe mieszkania, praca, technika, praca. Mówi się, że tak, nie wiem, czy to prawda, że padają gdzieś na ulicach nawet, żeby na koniec tygodnia, bo już nie mają sił. Tak to jest?
Czy tego nie widziałam. Powiem, że szczerze, że tego nie widziałam. Doświadczyłam tam w Japonii bardzo dużej sympatii. Obserwowaliśmy, jak wyglądał dzień Japończyków. Widzieliśmy też, jak wygląda dzień w szkole. I powiem, że ja nie widziałam takich sytuacji, które by jakoś były wyjątkowo wyczerpujące dla tych młodych ludzi, ale zwróciliśmy uwagę na to, że Japończycy w szkołach sami dbają o czystość. Oni sami sprzątają, tam nie ma żadnych pań sprzątających. Oni wszyscy mają dyżury i sprzątają. Nie tylko po sobie dbają, ale po wszystkich. Także po lekcjach i korytarzach.
Albo wszystko. Nie brudzą aż tak. Tak
może, może w ogóle nie brudzą. Ale przy okazji chcę powiedzieć, że cały czas wszystko, co widzieliśmy z tymi młodymi ludźmi, to było z ich strony z takim uśmiechem, z taką radością. Ja tam nie widziałam tego pędzenia, tego pędu wielkiego. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak podczas rozgrywek się zachowują, więc takie same emocje jak na naszych boiskach. I wszędzie taka jednak grzeczność, bo idący przecież bardzo ważny człowiek, czyli szef tych wszystkich szkół, pan Suruga, kłaniał się uczniom, a uczniowie jemu. I z jednakową naprawdę taką sympatią, z uśmiechem, z radością. To nie było widać, żeby tam faktycznie jakiegoś takiego zabiegania. Natomiast ogromne takie przyzwyczajenie do tego, żeby wszystko było na czas. Wielka punktualność. No ale to chyba trudno powiedzieć, że to coś złego.
Nie, oczywiście. I takie relacje bardzo ciepłe, tak? Między nimi.
Ja tak widziałam. I takie odnosiłam wrażenie, że naprawdę tam jest bardzo taka nić sympatii między dorosłymi i młodzieżą. Nie widziałam żadnych takich nakazowo mocnych czy jakichś złych relacji.
Czyli, można powiedzieć, podsumowując tę wizytę, gazeto, bądź spokojna, była ta wizyta potrzebna, ważna.
Ja jestem przekonana, że przyniesie owoce.
I będą dalsze jeszcze owoce.
Wręcz misyjne owoce. Jestem przekonana i jestem bardzo szczęśliwa, że mimo tych różnych trudności udało nam się doprowadzić do wizyty młodych Japończyków w Polsce i że Polacy, którzy pojadą, to też bardzo wiele zyskają.
Bo nie jest tajemnicą, że na pewno będą niektóre właśnie środowiska albo media kłuć, prawda, badać, czy to było potrzebne, czy nie, co to dało, jak to, ile kosztowało i tak dalej.
Może ojciec już coś wie, że ja mówię prosto. To bardzo dużo dało, naprawdę bardzo dużo dało. I chociażby to, że właśnie wszyscy uczniowie byli zaopatrzeni w różaniec, to ja mam nadzieję, że z tego różańca zrobią pożytek.
Różaniec ten sam, biało-czerwony z orłem.
Różaniec ten, który ja mam, uzyskał już miano wśród lewaków, że jest liczydłem piątej generacji i ogromnie mnie to cieszy, bo to jest ta broń, którą możemy naprawdę wiele zyskać.
A na tak pewno z pogardą powiedzieli, to liczydło, czyli że piąta generacja ma już takie środki.
Najwyraźniej im nie wyszło.
Nie wyszło.
Nie wyszło.
To tak jak z moherowymi beretami.
Tak jest, też to jest nasza duma.
Moment taki, że chciano ośmieszyć, a to się przekuło na walor. Pani kurator, jestem pod wrażeniem tego ostatniego wywiadu, chociaż wiele tych publikacji było i naszych rozmów i tutaj wizyt. Myśl jest bronią. To sobota, poniedziałek, czyli do dzisiaj jest ważne jeszcze, że tak powiem. Wywiad taki, no, dosyć szeroki. Nie poddam się. No, to jest taki język militarny, prawda? Czyli jesteśmy na jakiejś wojnie. To jeszcze raz mówimy, prawda? Nie poddać się, czyli to walczyć. To jest wojna, mówimy o człowieka, tak mówiąc w skrócie, która się toczy w szkole, w przedszkolu, w domu, na podwórku, na ulicy. Ta wojna, wiadomo, że ona prędzej czy później będzie wygrana, tylko pytanie, ile po drodze będzie strat. Jak pani to widzi? Bo to nie poddam się jest pewną taką dewizą.
Tak, to jest zdecydowanie militarny język, ja się z tym zgadzam, ale nie uciekam od tego, dlatego że uważam, że katolicy to osoby, które muszą być aktywne i które muszą być walczące i nie należy tego mylić z żadną mową nienawiści ani z hejtem, bo my walczymy z godnością. Walczymy o prawdę, walczymy w ten sposób, żeby nikogo nie ranić, ale z całą pewnością nie możemy pozwolić, aby nam narzucać ideologie obce, niszczące nasze dzieci, niszczące rodzinę przede wszystkim, niszczące naród, niszczące państwo. To zagrożenie, jakie w tej chwili przeżywamy, jest ogromne. To jest zagrożenie ideologią gender, która jest elementem w ogóle pomysłu na globalizację, a tak naprawdę to jest ciągiem dalszym tej ideologii marksistowskiej. Tyle, że zmieniły się narzędzia. Dzisiaj te narzędzia to nie jest broń palna, ale są to narzędzia dużo bardziej perfidne i przemyślne. To są narzędzia korzystające z tych nowoczesnych technologii i które mają możliwość atakowania nas z każdej strony, często bardzo delikatnie, bardzo przemyślnie, także nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy już w jakiś sposób infekowani, bo to też jest, bo to też tak wygląda. To jest tak, że do szkół przychodzą pomysły takie, które mówią dzieciom, że mają być dobre, mają każdego kochać, wszystko mają miłować, przeciwko nikomu nie mają być. A potem okazuje się, że wraz z tym no, inne zupełnie pomysły niż te, które nam się wydają oczywiste i niż tym dzieciom, które są nieświadome tych złych podtekstów, są wpajane. Bo jeżeli się mówi dzieciom od samego początku, od najmłodszych lat, że wszyscy są tak samo godni szacunku i że nie wolno wykluczać osoby, które na przykład no, mają wobec nich złe pomysły albo które myślą o tym, żeby faktycznie namawiać dzieci do miłowania, do kochania, do kontaktów seksualnych z osobami tej samej płci albo osobami dorosłymi, albo jeszcze z kimkolwiek czy z czymkolwiek chcą, to już nie jest w porządku, prawda? A to jest sytuacja, która ma dzisiaj miejsce w szkołach. To jest sytuacja taka, kiedy mówi się dzieciom, że tak naprawdę mają od początku takie same prawa jak dorośli. Zapomina się o tej właśnie relacji mistrz-uczeń i nie daje się uczniom czasu na to, żeby poznali wiedzę, żeby dorośli, tylko mówi się im od początku ich funkcjonowania, kiedy to już tylko umieją czytać i pisać, że oni już też mają coś do powiedzenia, że są, że to, co mówią, to jest tak...
mają znaczenie, oczywiście takie upodmiotowienie, bo niby to jest dobre, ale to jest za szybko, prawda? To taki
szybki kurs. Ale zdecydowanie za szybko. Najpierw trzeba dać wiedzę, trzeba mieć jakieś doświadczenie, żeby można było na tym budować. A bez wiedzy, bez doświadczenia nie można budować. I mamy takie problemy dzisiaj, jak patrzymy chociażby na tą dziewczynkę Gretę, chorą zresztą dziewczynkę, 16-letnią, która, no jakąś poucza. Może mieć wiedzę, tak? Tak, niewielką. Tak. Możemy powiedzieć, że ona po prostu bazuje na swojej niewiedzy, ale bazuje na tym, co ktoś jej przekazał, ktoś nią tam kieruje, tak? Jak manekinem. Jest instrumentalnie dziecko wykorzystywane i idzie i poucza wielkich tego świata, a oni udają, że to tak ma być. To jest jakaś wielka pomyłka. To jest coś, co zdecydowanie jest nienormalne i od czego trzeba uciekać.
Ona sama mówi, że zrobiliście mi krzywdę, nie? Bo mówi, ja nie mam dzieciństwa, nie miałam tego. No ale kto jej zrobił tą krzywdę? Świat, inni ludzie, no najbliższe otoczenie, prawda? Rodzice, okazuje się, że rodzice mieli taki wpływ, że tam były te dyskusje ciągle na ten temat, nie wiem, tej przyrody niszczonej i tak dalej. To dziecko, zamiast się uczyć, to chyba dobrze powiedział prezydent Trump, mówi, idź do kina, nie? Idź do kina na film, może z jakimś kolegą, zabaw się, a nie wchodź w takie szerokie buty, prawda? To jest taka moda pewna ta z przyszła.
Przede wszystkim najpierw poczytaj, poucz się, zobacz, jak odpowiedz sobie na najprostsze pytania, ale nie patrząc na jakieś hasło w internecie, tylko dogłębnie zbadaj rzeczywistość. Od tego są dorośli, żeby kierować dzieckiem, żeby wyposażyć go w wiedzę, żeby mu pokazać, jak bardzo jest interesujący świat wokół, a nie od tego, żeby straszyć, bo proszę zwrócić uwagę, ojcze, co się w tej chwili dzieje. To jest coś niesamowicie obrzydliwego. Dorośli ludzie w celu jakiejś realizacji swoich własnych zamierzeń, jakichś celów, to te dzieci pompują to taki wielki strach.
Mali, tak? Dorośli, prawda?
Mówią i uważajcie, jesteście zagrożone. Za 10 lat, za 15 świata nie będzie. To po co one mają się uczyć? To po co mają cokolwiek poznawać? To jest wielka histeria. Bardzo wiele zresztą młodych ludzi w Polsce dzisiaj tak samo się zachowuje. Widać było przy tak zwanym strajku klimatycznym. Młodzi ludzie wyszli na ulicę, ale nikt z nich nie zadał żadnego pytania. A dlaczego mówicie, że za chwilę tego świata nie będzie? A co takiego nam grozi? A jakie macie na to dowody? Jakie macie argumenty? No, nie ma pytań, bo nie ma też tej mądrości. My rezygnujemy z wiedzy, rezygnujemy z rozumu na rzecz jakichś tam prostych haseł ukutych przez kogoś dla specjalnego jakiegoś celu. Ale ich celu, ale nie celu tego dziecka, nie celu tych młodych ludzi. Młodego człowieka traktuje się dzisiaj instrumentalnie i to wszystko wynika z tego braku szacunku do człowieka. Bo to jedno z drugim się wiąże. Od tego trzeba, z tym trzeba po prostu skończyć.
To widać. No i właśnie tutaj mamy te słowo, które teraz robi, w sensie może złe słowo, karierę, bo tu nie chodzi o karierę, ale na które zwrócił uwagę ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, ekologizm, prawda, jako kolejna tutaj pułapka, kolejna, prawda, idea, która nas chce zatruć, nasze myślenie o opis świata. Bardzo dużo ostatnio krytykowany był ksiądz arcybiskup. Dodajemy mu sił, niech tak trzyma, ale czy wytrzyma, takie pytanie, bo to, no, jest trochę sam, można powiedzieć. Oczywiście ma takich przyjaciół jak pani kurator, jak księża biskupi, ksiądz kardynał Grocholewski napisał z Watykanu. Natomiast no, w tym maglu takim mediów, tych liberalnych, no, jest bardzo mocno krytykowany. Myślę, że on ma odporność, że tam się nie będzie przejmował, no, ale jednak, proszę bardzo, nacisnął na taki punkt bardzo wrażliwy dla nich, nie? Bo to jest
zrobiono
modę z tego.
Ksiądz arcybiskup jest według mnie, ja go nazywam mocarzem. Jest człowiekiem, który ma ogromną mądrość w sobie.
Nie przyszedł po to, żeby się podobać? Bo to
nie
też,
przyszedł tak. po to, żeby się podobać, ale przyszedł po to, żeby mówić prawdę, bo jest człowiekiem Bożym i człowiekiem rozumnym. Myślę, że śladem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego pójdą następni ludzie, bo często tak jest, że nawet zwykli ludzie mają bardzo mądre spojrzenie na świat, ale nie wiedzą, czy mogą to powiedzieć, nie wiedzą, czy im wolno, nie wiedzą, czy to dobrze, żeby wychodzić przed szereg. A ksiądz arcybiskup dał im siłę. Powiedział, tak, wy macie rację, koniec z tym szaleństwem, koniec z tym wariactwem. Wszyscy mamy dbać o ziemię, wszyscy mamy szanować przyrodę, ale to było od zawsze. To jest zapisane i w Biblii, i zapisane jest w dziejach ludzi Kościoła. Zawsze tak było, że szanowało się ziemię. To nie jest żaden wynalazek. Raczej wynalazkiem jest to, co dzisiaj właśnie tym ekologizmem się zwie, czyli takim kłamstwem, prawda?
Do jednego worka wszystko, prawda? Bo tyle ekologicznie się wszystko mieści.
Ale tak, ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, jeżeli właśnie Bożek, jeżeli człowiekowi odbiera się jego godność w tej chwili i mówi się, bo przecież w ilu wypowiedziach osób z lewej strony słyszymy, że ważniejszym niż człowiek jest kornik, jest zwierzę, a równocześnie mówi się, że człowiek w łonie matki to jeszcze nie człowiek i za chwilę będzie tak, że w imię tegoż dziwadła, powiedzmy ekologizmu, to ci młodzi ludzie, którzy chcą być dobrzy dla ziemi, a zmanipulowani, będą jedli karmę takie jak psy, bo im się powie, że jest z napisem będzie ekologiczne, tak?
Bez mięsa.
Wystarczy kłamać. Proszę zobaczyć. No, nagle okazało się, że ta prawda nic nie znaczy. Nauka nic nie znaczy, prawda nic nie znaczy. A to dlatego, że odchodzimy od religii, od Boga i zaprzeczamy tego, co od zawsze wiedzieliśmy, że jest.
Od normalności.
Od normalności to jest najlepiej, może najprościej powiedziane.
Pani kurator, ja pamiętam z dzieciństwa, pani też były te tabliczki Szanuj Zieleń, prawda, tak, w parkach oczywiście. W lesie. Była Liga Ochrony Przyrody, tak. Tam się spotykali, to nawet za komuny, nie, mówiąc tak ogólnie. Tam się mówią, że jakieś są gatunki, którym się zagraża istnieniem. Żubry, pamiętam, niedźwiedzie, jakieś tam owady. No i to człowiek się uczył, wiedział, no ale to nie było pokazane jakieś, żeby nie robiło się z tego aż takiego, prawda, nie wiem, problemu, żeby teraz...
Bo wszystko miało swoje miejsce. Tak. Zwierzę ma swoje miejsce, człowiek ma swoje miejsce i nikt nie może powiedzieć, że istota myśląca, człowiek jest czymś niższym od zwierzęcia, prawda? A tu w tym momencie w imię szanowania wszystkich gatunków nagle opowiada się, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. No nie, istota rozumna jest po to postawiona, żeby tym światem zarządzać. Z całą pewnością nie jest w stanie tego z tym zarządzać światem żaden kornik ani ważka.
Tak. Ja takim towarzystwie kiedyś, że w czasie posiłku, prawda, była podana drób kura. No i się dziecko pytało, a skąd ta kura się, skąd to mięsko się wzięło? No i tam zaczął ktoś mówić, że no to jest, kurka chodzi i się jej ucina głowę, jak mama skoczyła, żeby nie mówić, nie opowiadać, bo to będzie drama, no nie będzie już jadła nigdy, jak się dowie, że się... No ale no, do czego doszliśmy, że nie można powiedzieć, że się zwierzę, no jakoś, no musi się to zwierzę jakoś, prawda, żeby zjeść, no bo nigdy nie będzie...
To jest właśnie to, o czym mówimy. No, świat w jakiejś tej grupie zwariował.
Dziecko się kiedyś dowie, a jak będzie ono będzie wychowywane dalej?
Ale dziecko no to... musi wszystko wiedzieć w odpowiedniej formie. To jest to, o czym my mówimy. Nie chodzi o oszukiwanie, podawanie w odpowiedniej formie, ale przede wszystkim nie kłamanie, prawda? No tak. Nie ma co opowiadać, że mięso to jest z tej krowy, która jest fioletowa, prawda? Bo za chwilę tak
Milka,
będzie.
Milka,
tak, bo tak słynna Milka, tak było. Dziecko, ja też dostawałam takie, to możemy tutaj nawiązać. Była sytuacja kiedyś taka, że po katastrofie smoleńskiej dostałam zdjęcia z Gazety Polskiej, piękne, profesjonalne zdjęcia, wraku, ale również ludzi, którzy brali udział w tej wyprawie smoleńskiej, którzy zginęli. I ja taką wystawę zrobiłam w szkole. I zarzut, jaki miałam, to był taki, że ja epatuję śmiercią. Ja nie epatowałam śmiercią. Ja pokazywałam wydarzenie, które miało ogromne znaczenie dla narodu polskiego, dla państwa polskiego. A że była w tym śmierć, to jest coś, co jest nieodłączną przecież rzeczą, która się musi zdać, nieodłączną następstwem życia. No, nie ma czegoś takiego, że śmierci nie ma, że możemy ją wymazać i że dziecko ma o niej nie słyszeć. To, ten pomysł na to takie polepszanie świata z tej strony lewej polega na okłamywaniu człowieka i na instrumentalnym jego traktowaniu.
Pani kurator, jesteśmy z Małopolski, bardzo dobrze, cieszę się, jesteśmy z tego dumni, ale tak samo temat śmierci, prawda? Przecież pamiętamy, jak od dziecka, tak się mówi, nie? Człowiek wiedział, że człowiek umiera, jest w trumnie, za 2 dni, 3 dni jest pogrzeb.
Tak.
Pewno, że nikt nie kazał do trumny tam wchodzić i tak dalej, ale był zwyczaj, że były na wsiach szczególnie modlitwy różańcowe przy zmarłym.
Trumna przy otwartej.
Przy otwartej. Tak. A teraz spotykam się z takim tematem, że jak najdalej, że tylko w dzień pogrzebu, ale to jeszcze wtedy, jak już ta trumna jest, wychodzi z kościoła, prawda, żeby to dziecko się nie miało traumy.
To nie jest trauma.
No właśnie.
To nie jest trauma. To jest...
No, musi kiedyś zetknąć z tym, że człowiek umiera, że dziadziuś, babcia...
Ale oczywiście. To zawsze jest ogromne przeżycie.
Do nieba, tak się mówi przecież,
ale,
nie?
Ale właśnie. No, patrząc z naszego punktu widzenia, ludzi wierzących, człowiek żyje, człowiek umiera, życie się nie kończy. To tu się kończy, ale my po coś żyjemy. My żyjemy dla tego świata wiecznego. Tak? My chcemy iść, my chcemy być zbawieni. Po to przyszedł Chrystus do nas, po to przecież umarł za nas na krzyżu, żebyśmy mogli.
Potem się objawił jak dzisiaj.
I objawił się, proszę, właśnie, a dzisiaj mamy wielkie zadanie. Myślę, że wszystkim trzeba byłoby to zadanie zadać. Dzisiaj przecież Czej Królowie obchodzimy co roku święto Czech Króli.
Czej Królowie ten świat, przychodzą, który przyszedł do Chrystusa.
Przyszedł do Chrystusa. A z czym my idziemy do Chrystusa? A pytanie dla każdego z nas dzisiaj i dla tego małego dziecka również. Z czym przychodzisz dzisiaj do Chrystusa? Co jesteś mu w stanie ofiarować? Są podstawowe pytania. Podstawowe pytania, na które trzeba sobie odpowiadać od maleńkości. I to małe dziecko nie może być trzymane gdzieś za kordonem przed wszystkim, co życie niesie. Dziecko musi być przygotowane do życia. Dziecko musi umieć poradzić sobie z każdym stresem. Dziecko musi wiedzieć, że jest oprócz pięknych chwil w życiu, również i choroba, i cierpienie, i śmierć. I nie można nikogo przed tym uchronić, bo potem mamy sytuacje takie, kiedy ogromna masa ludzi choruje na depresję, kiedy nie są w stanie sobie poradzić ze sobą. A dlaczego tak jest? Bo są nieodpowiednio przygotowywani i to jest wina nas dorosłych, że nie potrafimy wychować właściwie dzieci. Trzeba byłoby się zastanowić nad tym, jak normalnie podchodzić do drugiego człowieka i jak go kształcić, jak go wychowywać, żeby faktycznie mógł nieść ciężar nie tylko swojego życia, ale swojej rodziny, żeby był zdolny do założenia rodziny, żeby był zdolny do poniesienia zadań ważnych dla narodu i dla państwa.
No właśnie, pani kurator, no pani tutaj jasne zdanie dodaje odwagi. Nauczycielom, dyrektorom szkoły, to jest bardzo ważne. Ta jasna deklaracja, uważam, że sposób funkcjonowania w życiu publicznym, społecznym, rodzinnym musi mieć swój fundament w wierze. To jest naprawdę wielka, wielka wartość i tutaj gratulacje, bo był taki moment, nawet teraz jest. Nie wszyscy są tak jaśni, prawda, w tych swoich poglądach. No niestety, no był u nas pan minister oświaty, który na niektóre pytania, no tak, jakby powiedzieć, no nie jest tak źle, no gdzieś tam jeszcze jest nie do końca, ale no, to nie było takie do końca jasne dla słuchaczy, dla nas. Też dziwimy się do dzisiaj, bo nie zostało to odwołane. Pan minister Gowin, prawda, minister już nie podlega pod niego, no ale szkół wyższych, do spraw szkół wyższych, tak?
Szkolnictwa wyższego. Rejtanek chciał się
kłaść. Tak, żeby gender, oczywiście to jest taka gra, bo gender studies, tak? Czyli tak. To studia nad gender, czyli ja poznaję coś, żeby to określić, ocenić, no ale mimo wszystko.
Ale już proszę ojca, są studies gender, tak? A dlaczego nie studies. Gender tylko? Dlatego, że to jest sztuczne dodawanie naukowości czegoś, co nie jest naukowe. Ja myślę, że tu wystarczyłoby popatrzeć na to trochę inaczej. Otóż nie można według mnie na uniwersytetach, w szkołach wyższych promować czegoś, co nie jest nauką. Gender nie jest nauką. Przypomnijmy sobie, co Damit powiedział ostatnio. Jeden z tych ludzi, którzy fundamentalnie układał gender. On powiedział, że wyssał sobie wszystko z palca. No jak można traktować takie deklaracje w tym momencie z jakąś taką ogromną powagą? No jeżeli to nie jest nauka, to ona nie powinna mieć miejsca na uniwersytetach i w szkołach wyższych. I to chyba jest oczywiste. I wydaje mi się, że tu jest bardzo ważne, żeby to bardzo prosto mówić. Mamy przykład Węgier, gdzie można było zrobić z tym porządek. Popatrzmy wreszcie, myślę, że to jest zadanie oczywiście dla naukowców, żeby prześledzić, ile zła stało się od momentu, kiedy ideologia gender zaczęła funkcjonować w życiu społecznym. I my być może, że my jeszcze mamy mało na to dowodów, powiedzmy, ale do prześledzenia są sytuacje, które miały miejsce w Europie Zachodniej, na bardzo wielu kontynentach. Jako zadanie dla wielu naukowców można byłoby zadać rozpatrzenie całego tego pomysłu szerszego, nie tylko gender, ale zrównoważonego przecież rozwoju. Przecież to wszystko jest czymś, co zmierza do tego, co tak naprawdę zmierzała do tego rewolucji. Rewolucja październikowa i bolszewicy do panowania. A to jeszcze można byłoby zacząć od XVIII wieku, to prawda.
Pani kurator, zapraszamy już naszych słuchaczy bezpośrednio do rozmów, do naszego studia. Przypomnijmy, naszym gościem jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Prawda, szukać tej prawdy, o tym mówimy, znaleźć i obronić. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, Zagranica 0048 56 657 0013, 0048 56 657 0014. I za chwilę telefony. No z tym gender to tak studiowanie, to jest tak jak szkoła katów była taka w Bieszu kiedyś. Jeżeli ktoś uczęszczał tej szkoły, Znaczy nie po to, żeby poznać psychikę kata, czy jak się czuje, tylko po prostu, żeby umieć...
Zostać katem.
Tak, żeby zostać katem, żeby umieć dobrze ścinać głowy, prawda? I to, po to była ta szkoła. No. To jest taki myk troszkę taki
Znaczy, to jest lawirowanie słowem. Tak. My dzisiaj mamy bardzo wiele takich problemów ze słowem, jak się słowo niszczy, prawda? No nawet popatrzeć to, co do niedawna przecież my mówimy o prokreacji, a w tej chwili już nie ma prokreacji. Nie wiem, czy ojciec zauważył. Jest reprodukcja.
Reprodukcja.
Tak, tak.
Tak słowa się zmieniają. Mamy telefony. Bardzo prosimy. Tak czuliśmy. Prosimy bardzo. Pierwszy telefon. Słuchamy. Kto
Szczęść
jest z nami?
Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie panią kurator i ojca prowadzącego. Pani kurator, pani Barbaro, chciałam na początku panią pozdrowić i mówi Lucyna z Płocka.
Witam.
Chciałam panią pozdrowić takim pozdrowieniem, które dziś usłyszałam w kościele przed błogosławieństwem. Kapłan powiedział tak. Życzę wszystkim po dłuższej przerwie w pracy zapału do pracy na Bożą chwałę i pożytek ludziom. I tego życzę pani kurator po feriach.
Dziękuję.
Na Nowy Rok. Wszelkiego dobra, oczywiście dużo błogosławieństwa Bożego w rodzinie, w domu, w życiu osobistym. A przechodząc do tematu, chciałabym powiedzieć, że wpadłam dziś na taki pomysł, że skoro mamy, przypomniało mi się, jak Ojciec Święty Jan Paweł II na Westerplatte mówił do młodych, że jest pewien system wartości, są sprawy, które trzeba poznać, obronić, jak to Westerplatte. I tak sobie pomyślałam, że teraz, kiedy stoimy przed możliwością zagospodarowania tego tej części historycznej ziemi i w stulecie obchodów narodzin Jana Pawła II, nie należałoby pomyśleć, żeby znalazł się tam jakieś miejsce, jakiś kącik właśnie, może na jakiś dom rekolekcyjny, jakieś miejsce integracyjne spotkań młodych, właśnie w kierunku formacji patriotycznej, historycznej, duchowej, i miejsce integracji międzypokoleniowej. Ja jestem babką, mam 6 wnucząt i wiem, jakie są możliwości dla osób starszych, dla babci, dla dziadków w procesie wychowawczym, jak trzeba zachować harmonię między szkołą, kościołem i rodziną. I jeszcze jedno króciutkie moje prywatne świadectwo. Państwo mówili tu o śmierci, o oswajaniu się ze śmiercią. Ja byłam świadkiem śmierci mojej świętej pamięci babci. To było w 1961 roku. Babcia odchodziła. Moja mama poprosiła serdeczną przyjaciółkę babci, sąsiadkę, ponieważ no sama bała się, że może... I przyszła ta przyjaciółka i tak przytuliła moją babcię serdecznie. Zapaliła świecę i zaczęła odmawiać modlitwę, litanię. Ja byłam tego świadkiem. Pamiętam, że przed tym faktem zawsze się trochę bałam śmierci. Była dla mnie taką tajemnicą. Uciekałam, chowałam się, a tu zobaczyłam, jak może być śmierć piękna w takiej bliskości, w takiej serdeczności, w takiej solidarności w tej chwili. I to mi zostało na całe życie. I od tego czasu przestałam się bać śmierci. I to chciałam państwu przekazać wszystkim, serdecznie pozdrowić i życzyć sobie, przede wszystkim jako babci, jako matce, żeby nam się udało wszystkim wychować dzieci i wnuki tak, abyśmy nie musieli się wstydzić, abyśmy po prostu nie przegrali, nie przegapili pewnych spraw. I pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i na Nowy Rok wszystkim szczęść Boże.
Dziękujemy pani Lucyno, szczęść Boże. Pozdrawiamy gorąco na pani ręce Płock i dziękujemy za telefon.
Piękne słowa pani Lucyny, wzruszające. Tak, my często uciekamy przed tym, czego się boimy, a wystarczy doświadczyć czasem nawet tej śmierci, jak potrafi być piękna. Ja mam podobne do pani wspomnienia, ale może to jest nie na dziś. Natomiast chciałabym powiedzieć do tego pierwszego fragmentu pani wypowiedzi. Absolutnie ma pani rację. Powinny być takie miejsca i powinno być jak najwięcej takich spotkań, kiedy można porozmawiać wspólnie, wielopokoleniowo. Nie ma nic piękniejszego i wspanialszego jak przekaz takiej mądrości osób już dojrzałych, starszych, babci, dziadków do wnuków, bo oni najczęściej już nie rozumują tak jak my. Pokazanie, jak my widzimy świat, to bardzo często jest dla tych ludzi wręcz odkryciem. Ale ja powiem, że takich inicjatyw jest wiele. Ja znam i z Krakowa, i z Małopolski całą masę takich wspólnot, gdzie właśnie spotykają się i młodzi, i starsi ludzie. I to jest bardzo piękne współdziałanie. Myślę, że odnawia się teraz taki pomysł na to, żeby ci starsi mogli przekazywać młodym swój pomysł na życie. I mam nadzieję, że będzie to coraz bardziej widoczne, tym bardziej, że jak widzę, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia przecież na to, żeby wyciągnąć gdzieś z tych domów osoby, które seniorów i pokazać wszystkie te nasze koła gospodyń wiejskich czy inne tradycje, spotkania, tak, prawda?
Tak jest,
tak jest. A ile odkryć jest, ile tych młodych ludzi odkrywa właśnie tych zwyczajów, tradycji i się w nich zakochuje. Także wydaje mi się, że mamy teraz taki renesans dobrych kontaktów między młodymi a starszymi.
I potrzeba tych Oskarów Kolbergów, prawda, którzy
tak,
by jeszcze
niech odkrywają.
Zatrzymywali te ślady i odkrywali.
Ale
odkrywali.
Ja cały czas, ojcze, mam kontakt z góralami. Tam jest jednak ogromna siła tradycji i piękna. I to, w jaki sposób, nawet to, co mówiliśmy przy tych Japończykach, jak Orawianie potrafili pokazać. Mamy tam taki zespół góralski, taneczny Orawian, którzy te dzieci przecież nie z przymusu, ale sami z własnej chęci uczą się tańców ludowych, pięknie śpiewają, przygotowują potrawy, no, żyją tym, co było. Oni kochają swoich rodziców i swoją tą ojcowiznę. To jest coś, co już znają i będą przekazywać dalej.
Nie ma dyskusji, tylko tak trzeba.
Tak trzeba. I tak się dzieje.
Mamy telefon. Bardzo prosimy, telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
To
mówi Krystyna z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Cząskowie Mazowieckim. W tej okazji chcę pozdrowić naszego proboszcza Adama i chciałam się podzielić taką maleńką właśnie refleksją, oglądając program. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ojców redemptorystów i chciałam przede wszystkim złożyć wielkie podziękowanie dla pani kurator pięknym programem, piękną wypowiedzią, jeżeli chodzi o prawdę. Ja powiem tylko króciutko, że mam maleńką wnusię, która już 2 latka skończyła, już uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej. I tak jak tu pani kurator mówi, wszystko do dziecka trzeba dostosować. Ja jako babcia staram jej się to przełożyć, przekładać. Ona wie, gdzie Pan Jezus mieszka, gdzie jest domek Pana Jezusa, na tyle, na ile dziecku można tłumaczyć. I chcę Państwu powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że takie maleństwo ma ogromną mądrość, wiedzę. Ono na swój sposób, uważam, rozumie bardzo wiele. I chciałaby właśnie jak najdłużej móc prowadzić tą moją kochaną dzieciunkę. Takie to jest wspaniałe maleństwo, które, no, jak nieraz się zadaje pytanie, to nie maleństwo. Ona rozumuje, może nie jeden dorosły tak nie pojmuje. Jeszcze raz, żeby nie zawracać dużej głowy, chciałabym jeszcze raz pozdrowić Państwa, pozdrowić Panią Kurator i życzyć błogosławieństwa Bożego, Bożego. Szczęść Boże.
Zapłać Pani Krystyno, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, potwierdzenie tego, co pani kurator mówi.
Ale bardzo się cieszę, ale tu jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, mały człowiek, jeszcze niezniszczony przez różne dziwne informacje, przez ideologię, potrafi swoim przecież bardzo młodym rozumem pewne rzeczy objąć. I to, co pani powiedziała, jest po prostu na to dowodem. Bardzo dziękuję za to świadectwo.
Dziękujemy pani Krystyno. Zresztą, co pani zwróciła uwagę, bo mówimy, że no, niektórzy boją się o tej śmierci mówić, pokazywać, ukazywać u najbliższych, a przecież te dzieci nawet w tych grach mają non-stop, ktoś tam zupełnie ginie, ktoś za...
Tylko oni w to nie wierzą, ojcze, bo oni wiedzą, że tam jest 10,
życie,
no,
tak,
no więc to nie to samo, myślę jednak.
Tak, a tu już no, nie ma powrotu, że tak powiem. Tak. Rozmawiamy, przypomnijmy dzisiaj temat, prawda, szukać, znaleźć i ją obronić, to są takie tutaj zadania. Naszym gościem jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, człowiek bardzo odważny w swoich poglądach. Jeszcze raz wracam do tego artykułu z naszego dziennika, nie poddam się, czyli to jest taka deklaracja na całą działalność, prawda, tą i naukową, i pedagogiczną, bo to jest, to ma jakieś takie, widzę, że do przyszłości wychodzi.
Ojcze, no gdzieś jest początek, gdzieś jest koniec. Ja jestem osobą już przecież mocno w wieku
ale,
za...
Ale to się zaczęło w młodości, ta determinacja, prawda?
No tak, ale ja jestem osobą, która żyła w długi okres czasu w komunie. Przeżyłam i stan wojenny i po prostu no, trudno takie rzeczy zapomnieć i wiedzieć, jak jest, jak strasznie być osobą, jak strasznie być jest niewolnikiem. Dla mnie nie ma większej wartości niż być wolnym człowiekiem. Wolnym jak orły, bądźcie mówił przecież za chwilę nas błogosławiony kardynał Wyszyński. I chciałabym takiej wolności życzyć wszystkim Polakom.
Bądźmy wolnymi, naprawdę. Mamy telefon, proszę bardzo, Telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami?
Szczęść Boże, Marcin Grzywacz, Skalet. Chciałbym się podzielić taką dobrą nowiną dla właśnie wszystkich osób homoseksualnych. Mam kolegę, który właśnie z tego wyszedł i sam stwierdził, że to jest złe i teraz już pragnie właśnie związać się z kobietą. Także tutaj też nie pokazuje się tych osób, które uważają to za zło, a które w tym były właśnie. I tutaj też takie podejście jest, że właśnie człowiek pochodzi od taty, od mamy, prawda? Jest bytem jednolitym, jednopłciowym. Można powiedzieć, jako mężczyzna jestem złączony z własnym istnieniem z mężczyzną, bo sam jestem mężczyzną, więc nie mam tego, co po mamie. My jako mężczyźni potrzebujemy kobiet. A kobiety nie mają tego, co po tacie, więc potrzebują kobiet. Znaczy mężczyzn, przepraszam. Bo kobietą już jest, prawda? Także tutaj... Naprawdę należy, moim zdaniem, takie stowarzyszenie w jakiś sposób zorganizować, które polegało na dialogu ze Światową Organizacją Zdrowia, które będzie zachęcało osoby, które będzie kwestionowało homoseksualizm jako zdrowie. Żeby powstało takie stowarzyszenie właśnie dialogu ze Światową Organizacją Zdrowia, które homoseksualizm kwestionuje jako zdrowie. Bo teraz powiedzieć komuś, zachęcam cię do leczenia, no to ktoś może mi założyć sprawę sądową, będę musiał komuś płacić odszkodowanie i to też nie o to chodzi, prawda? Także uważam, że od tego by trzeba zacząć, żeby Światowa Organizacja Zdrowia sama siebie uzdrowiła.
Tak. Panie Marcinie, dziękujemy. No cóż, chwała panu, że kolega się, że tak powiem, zatrzymał, nawrócił, zrozumiał. Natomiast ważniejsze jest to, żeby do takich rzeczy nie dochodziło. Przecież to nie jest tak, że my się oni z tym walczą, ale nikt się nie rodzi homoseksualistą. Nie są jakieś geny dziedziczne,
no tak,
i tak dalej.
No tak właśnie wiemy, że
tylko
to
się stajemy. To gdzieś następuje jakieś zderzenie.
Znaczy, generalnie wiemy o tym, że jest jakiś odłamek, nie wiem, procent, 2%. To są różnego rodzaju dane naukowe, które mówią, że są ludzie, którzy no, jakoś tam uwarunkowani są homoseksualnie. Natomiast to, co jest faktycznie tym, co jest dla nas bardzo poważnym problemem, że zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w realizacji tej ideologii gender jest popychanie ludzi do homoseksualizmu, prawda? I nie tylko do homoseksualizmu, do transseksualizmu, do biseksualizmu i jeszcze wielu, wielu, wielu innych. Wystarczy tu powiedzieć, że rozróżnione jest co najmniej 56 płci według tej ideologii gender, gdzie w różnych miejscach jest tego dużo więcej. Prawda jest taka, że jeżeli my dopuścimy do tego, że te nasze dzieci będzie się deprawować w ten sposób właśnie, że będzie się je popychać w kierunku homoseksualizmu, namawiając do eksperymentów, a to w tej słynnej przecież standardach WHO jest wyraźnie powiedziane, że namawiać należy do eksperymentów, że należy chwalić homoseksualizm, że należy mówić, wręcz promować. To powoduje właśnie takie sytuacje, o których pan powiedział, że ten człowiek najprawdopodobniej tak naprawdę nigdy nie miał skłonności homoseksualnych, został do tego popchnięty i można go było wyciągnąć, można było mu pokazać, że tutaj zbłądził. Więc jeżeli są tylko takie możliwości i leczenia, a przede wszystkim niedopuszczania do deprawacji, jak ojciec mówił, to bardzo dobrze.
A czy polska szkoła pomaga jakoś tak, zachęca do tego, żeby odkryć tą homoseksualność, jak pani...
No tak, no, ja myślę, że w bardzo wielu miejscach w Polsce jest cały czas działanie takie zmierzające do deprawacji. Ale ono jest bardzo mocne i ono jest bardzo takie zdeterminowane w działaniach. I oczywiście, że możemy mówić o Warszawie cały czas i o tej deklaracji LGBT+, którą podpisywał pan Trzaskowski i twierdził, że jest nierealizowana, a przecież pan poseł Kaleta wyraźnie powiedział, że wykazał, że 7 milionów złotych poszło w 2019, co najmniej tyle poszło, na promowanie różnego rodzaju homoseksualnych zachowań. Niemal z każdego miejsca w Polsce co chwilę słyszymy, że jest jakaś promocja homoseksualizmu. I ona jest wielowątkowa. To jest pokazywanie dzieciom filmów o tej tematyce. Ale to są również kwestie w podręcznikach. Przecież te nasze podręczniki, chociażby do języków obcych, bardzo często zawierają takie informacje, gdzie rodziną fałszywie nazywa się związek na przykład dwóch homoseksualistów i mówi się, że to jest to, co jest dobre. Tak? To epatowanie homoseksualizmem jest takie, że wręcz mówi o tym, jest ono dyskryminujące dla heteroseksualnych, dla normalnych ludzi, bo się mówi, że bycie homoseksualistą to jest coś lepszego.
Tak, że jesteś wyróżniony.
Nie tylko, że jesteś wyróżniony, ty zasługujesz na lepsze traktowanie. Tak? I my tego doświadczamy cały czas. To jest cała przestrzeń publiczna. Niestety szkoła nie jest od tego wolna. Taka prawda.
A zaczynało się od tego, że nie wolno było się z tego śmiać, tak? Jakoś w sensie, no śmiać się w ogóle, nie tyle wyśmiewać, tylko jakoś sobie drwić.
To się nazywa, że to nie wolno być operować stereotypami. To się tak mówi. Czyli normalność to stereotyp. Tak? Czyli proszę zwrócić uwagę na to, że my mamy coraz mniej demokracji w naszej demokracji, bo mamy do czynienia w tej chwili z narzucaniem praw mniejszości na całą większość. To czasem jakiegoś takiego wycinka zupełnie niewielkiego i oni mają mieć rację i to wszystko ma przyjąć większość. To o jakiej demokracji mówimy? W demokracji większość decyduje, a nie mniejszość. Tymczasem dzisiaj najczęściej to ta większość jest poszkodowana, ta większość jest spychana gdzieś do kąta i obojętnie ile ich jest w tym kącie, ich jest bardzo dużo, ale im się odbiera prawa do tego, żeby mówili to, co myślą, czyli do prawa do normalności odbiera się.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Grażyna ze Świętokrzyskiego.
Tak.
Witam serdecznie ojca Janusza i panią kurator, wspaniałą panią kurator. Pani kurator, po prostu chce się słuchać pani wypowiedzi. Jest pani przedobrym człowiekiem i mądrym. No i żeby wszyscy kuratorzy w naszej ojczyźnie tacy byli, to by do takiej sytuacji nie dochodziło. I serdecznie pozdrawiam panią i życzę sukcesów, no i błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Grażyno, dziękujemy, pozdrawiamy. Pani kurator, na razie tośmy się doliczyli kiedyś, chyba kurator Łódzki, tak?
Tak?
Podobnie myśli, odważnie.
No i bardzo ciężko walczy. Kurator Łódzki, Grzegorz Wierzchowski, jest po prostu wyjątkowo wspaniałym człowiekiem, który, przeciwko któremu po prostu ogromne siły zła się sprzęgły i tam walczy z tymi organizacjami SPUNG i innymi. Naprawdę apelowałabym o wsparcie dla tego wspaniałego człowieka. Zresztą osoby bardzo mądrej z tytułem doktora. Odpowiadając pani, bardzo dziękując, naprawdę bardzo miło się słucha o sobie dobrze, natomiast myślę, że to nie jest kwestia tutaj jakiegoś szczególnie spojrzenia na nas, na kuratorów. To jest tak, że każdy z nas, każdy człowiek, każdy nauczyciel i każdy dyrektor musi być porządnym człowiekiem, który będzie wiedział, że ma misję. A jaką ma misję? Ma misję dbania o bezpieczeństwo młodego człowieka. To jest naprawdę misja dzisiaj najczęściej. Niestety przy zawodach nie tylko nauczycielskich, ale i innych zapomnieliśmy o misji. Jak wrócimy do tego naszego zadania, tego podstawowego i będziemy mieli świadomość tego, że to, co my jako nauczyciele mamy do wykonania, to jest szalenie odpowiedzialne zadanie, które rzutuje na przyszłość państwa polskiego, to myślę, że będzie dobrze. Ale ja mam wielką ufność w ludzi i wielką ufność w nauczycieli. Znam ogromnie dużo wspaniałych, mądrych ludzi, którzy dbają naprawdę, którzy troszczą się o dziecko. Więc ja w ogóle uważam, i dzisiaj zresztą patrząc na ten tytuł, który ojciec nadał temu spotkaniu, to powiem tak, że ja wierzę, że my uratujemy Polskę, uratujemy tu młodych ludzi i być może, że pójdzie od nas ta iskra na świat do odwrócenia tego całego zła, znowu czegoś dobrego,
ale takie normalnego. Słowo się cieszy, współpraca też, prawda? Współpraca z rodzicami,
a to jest prawda,
z rodzinami.
Ale nie ma innej możliwości. Szkoła to w ogóle jest takie miejsce, gdzie nie jest w stanie ta organizacja funkcjonować, jeżeli nie ma współdziałania z rodzicami, jeżeli się razem nie porozumiemy, jeżeli nie będziemy razem ze sobą rozmawiać i jeżeli razem nie będziemy dbać o każde dziecko.
Tak jest. Kolejny telefon. Rozmawiamy. Naszym gościem jest, przypomnę, pani małopolski kurator oświaty, pani Barbara Nowak. Proszę bardzo, kto jest z nami? Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa, rycerz niepokalany przy bazylice ojców franciszkanów. Serdecznie pozdrawiam panią doktor, panią kurator i ojca prowadzącego za tą wspaniałą audycję. I tutaj jako my rycerze modlimy się za panią i żeby wytrwała pani w tym, co w tej posłudze właśnie obrony tej tożsamości, tej wrażliwości dziecięcej. I właśnie tak chciałbym powiedzieć, że takie będzie Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. Dzisiaj jest wielki atak na młodzież. To jest właśnie młodzież przyszłości narodu. Jak młodzież zostanie wychowana, tak będzie później, taka będzie nasza ojczyzna, przyszłość naszego narodu. A te rzeczy, które się dzieją w tej chwili, uderzenie tą najdelikatniejszą strunę niewinnych dzieci, to już samo Pismo Święte mówi, że kto by zgorszył ten malutki, bo lepiej był kamień młyński uwiązać przy szyi. Dlatego bardzo jestem wdzięczny pani kurator. Te wykłady w Krakowie, które słuchałem ostatnio, była debata właśnie na Uniwersytecie Jana Pawła i też u karmelitów. I serdecznie dziękuję za tą postawę i będziemy wspierać panią kurator w modlitwie na co dzień, aby wytrwać do końca, aby ta młodzież była ochroniona od tych różnych deracji, zgorszeń. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Życzę dużo łas Bożych, wytrwałości w nowym roku, wszelkich potrzebnych łas. Opieki świętego Marcina Kolbego, za którą przyczyną jego modlimy się za panią kurator i całą oświatę. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie Zbigniewie. Teraz i zawsze gorąco pozdrawiamy. Rodak z Krakowa, tak?
Tak, prawie. Tak. I ja powiem tak przy okazji tego, co powiedział przed chwilą pan Zbigniew, że ja jestem ogromnie wdzięczna rycerzom Jana Pawła II, i krakowskiemu szefowi, przepraszam, bratu, panu Jackowi Smagowiczowi, którego jeszcze znam z czasów właśnie, kiedy był stan wojenny, kiedy byliśmy razem w kontraterniach u księdza Kazimierza Jancarza, charyzmatycznego, naszego kochanego księdza Kazimierza Jancarza, wielkiego człowieka. Jestem ogromnie wdzięczna za tą modlitwę. To jest najpiękniejszy dar. Bóg zapłać za to wsparcie. Ja je odczuwam i powiem, że tak jak ojciec tutaj wcześniej mówił, że przy tych różnych atakach to ja odczuwam tak naprawdę dużo więcej dobra niż złego. I to, co przed chwilą usłyszeliśmy, to jeden z tych głosów. To jest tak, że ja naprawdę czuję, że jestem potrzebna i ja nie mogę przestać działać. Jak ja mam takie wsparcie, jak ja mam modlitwę, wsparcie. Będziemy razem bronić, ale razem. Ja zawsze mówię, że razem. Budujmy wspólnoty, budujmy te twierdze serce, które obronią nasze niewinne dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam gorąco.
Dziękujemy, to jest taka zachęta. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest z nami?
Irena z Pomorskiego.
Tak, pani Ireno, słuchamy.
Tak, więc ja chciałam do rozmów niedokończonych.
Proszę bardzo, jest pani na antenie.
No, to jeszcze pani kurator jeszcze. Nie wiem, czy będę...
Już pani tak? Jest od razu, nie ma...
Słucham panią uważnie, słucham pani Ireno bardzo uważnie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię w takiej sprawie właśnie, które wczoraj usłyszałam, bardzo burmesująca, i to było w telewizji Trwam, i osoba, nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie, mam 85 lat, już przeżyłam niejedno, ale żeby taka osoba tytułująca się profesorem i wczoraj była na właśnie w telewizji Trwam, obraziła pana prezydenta Duda strasznie i pana premiera Morawieckiego o kłamstwa, o oszczerstwa. Więc jak może taka osoba z tytułem profesora i Trwam obrażać takie osoby, jak się Częstochowa modli, wszyscy się modlą za prezydenta Dudę i za tego.
Pani Ireno, ja myślę, że troszeczkę chyba tutaj słuch zawiódł, bo był obecny pan profesor, kiedyś wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek. I gwarantuję pani, no nie chcę być, że dam sobie rękę obciąć, ale dałbym sobie. Na pewno nic nie powiedział złego na pana prezydenta, na pana premiera. Mówił o pewnej kontynuacji. To było jakieś, może cytował, on może cytował głosy opozycji tej złośliwej, kąśliwej, ale to nie była jego wypowiedź, na pewno. Bo mu teraz pewnie włosy stoją dęba, jakby to słyszał. Pani Ireno, także to było, on cytował inną osobę, nie wiem którą, ale teraz nie pamiętam tak, ale na pewno to nie była wypowiedź pana profesora. Gwarantuję pani. Także proszę być spokojnym. Tutaj na pewno pan profesor tak nie powiedział. Dobrze? Dziękujemy pani bardzo, pani Ireno. No, gratuluję, że pani jeszcze ma taką uwagę, 85 lat i chce się zaangażować, słuchać, prawda, naszych programów. To też jest wysiłek, no bo treści tutaj biegną. Trzeba być rzeczywiście tutaj otwarty na tym, żeby to wszystko wyłapywać. A nieraz jest tak, że po prostu umknie nam, że to jest cytat, nie?
Tak, tak. Tak,
a słowo jest słowem.
Tak, ale zdecydowanie ja też słuchałam to, co wczoraj mówił pan profesor Czarnek. Prawda, i absolutnie nigdy nie słyszałam, żeby powiedział cokolwiek niewłaściwego czy z brakiem szacunku do osób tak ważnych w państwie polskim, jak pan prezydent czy jak pan premier.
Tak. A tutaj pani kurator mówi otwartym tekstem. Ja zachęcam do lektury jeszcze naszego dziennika, bo on do dzisiaj jest, że tak powiem, aktualny. Nie poddam się, strona 16 myśl z bronią. Oni chcą niszczyć Polskę. Pani mówi pełnym zdaniem jasno, poprzez wprowadzenie ideologii gendera, ja chcę ją wzmacniać. Nie jest pani jedna, ale pani postawa, pani kurator jest zachętą. Także my czytając to,
dziękuję, ojcze,
patrząc się...
Ale powiem, że nas jest więcej, dużo więcej. I nawet przed chwilą wchodząc do studia, przecież rozmawiałam z profesorem Nalaskowskim, który jest bardzo mocną postacią, człowiekiem, który mówi tak, wtedy, kiedy jest tak, a nie kiedy jest nie.
Któremu też próbowano zakneblować na rodzimej uczelni, przypomnijmy, usta, prawda, żeby nie był aż taki dosadny, prawda?
Tak, ale się nie wystraszył. Dalej taki, jaki był, taki jest. Można czytać jego felietony w sieci.
Słuchać i za w każdym... Radiu Maryja.
A, słuchać w Radiu Maryja, oczywiście. I człowiek wie, że ma do czynienia z kimś, kto jest mocny, ma swoje zdanie, a to zdanie jest takie, które powinno promieniować na całą Polskę.
No i tu też jest, można powiedzieć, stara szkoła, tradycja rodzinna, wychowanie pokoleniowe.
I to, o czym mówimy, czego dzisiaj nie ma, tej relacji mistrz-uczeń jednak, prawda? Że młody człowiek uczy się długo, zanim będzie miał prawo do wypowiadania swojej myśli. On musi się tego dopracować. Można budować na fundamencie, nie można budować na piasku. Wszyscy o tym wiemy. A jednak jak często o tym zapominamy, zwłaszcza dzisiaj, kiedy promuje się wręcz głupotę, durnotę bym powiedziała, bo może tak jest łatwiej zrozumieć. Bardzo często słyszymy, że ktoś mówi, a to, że to absolutnie nie ma podłoża gdzieś tam w nauce, nie przeszkadza, żeby go dalej cytować. I to jest ta pułapka, w którą dzisiaj nie tylko młodzi ludzie wpadają.
Gwoli podsumowania tej części telewizyjnej, bo potem mamy o 21.30 spotkanie w radiu. Pani kurator, prawda, szukać, znaleźć i obronić. Porady dla rodziców, a więc rodzice, rozmawiajcie dużo z dziećmi.
Jak najbardziej, rozmawiajcie.
Czytajcie z nimi lektury dobre.
Tak.
Odpowiadajcie na pytania. Nie mówcie,
zdecydowanie.
Idź popatrz, albo potem ci powiem, albo co cię to obchodzi. Wy im ten świat wytłumaczycie, jeżeli oczywiście macie poukładane rzeczy, ale też się trzeba kształcić ciągle. I ta relacja, prawda, tej relacji nic nie zastąpi.
Ja myślę, że czasem nawet jak brakuje wiedzy, to można razem z dzieckiem poczytać, ale przede wszystkim trzeba mu taki przekaz prosty dawać. Ja ciebie kocham bardzo mocno, żeby były też takie relacje bardzo ciepłe, bardzo dobre emocjonalnie i wskazywanie kierunków, a zdecydowanie bronienie dziecka przed złem. Nie mówić, że to minie, że coś tam jest tylko chwilowym zawirowaniem. Nie, za każdym razem trzeba jasno powiedzieć, to jest złe, tu nie idź. Bo nawet jeżeli tam pójdzie, to będzie wiedział, że mama czy tata powiedzieli, że to jest złe i będzie miał do czego wrócić. A jak nie ma do czego wrócić, to jest prawdziwe nieszczęście. Stąd też mama, mamo, tato, bądźcie ze swoim dzieckiem. Nauczyciele, bądźcie przy swoich uczniach. Nigdy ich nie zostawiajcie. Brońcie ich. Brońcie ich przed zepsuciem. Takie jest wasze zadanie.
Broń Boże, nie oddawajcie ich niepewnym ludziom, prawda?
Ale zdecydowanie.
W jakichś kołach, jakichś grupach, jakichś, nie wiem,
ale też, też proszę przy okazji, proszę wszystkich katechetów też, żeby stali przy swoich uczniach. Żeby nie denerwowali się, jak wypuszczają głupotami, opowiadają różne rzeczy. Niech cierpliwie im tłumaczą i niech z całą pewnością nie rezygnują z tego, żeby ich uczyć. Bo dzieci czekają na tą wiedzę. Nigdy nie będą w stanie mówić tego, co dobre, jak nie usłyszą, co jest dobre. Muszą mieć wzorce, a tu szczególną grupą nauczycieli są naprawdę katecheci. Ja cały czas murem stoję za katechetami i proszę, nie odstępujcie dzieci mimo naprawdę trudnego czasu, bo wiem, jak im ciężko się pracuje, bo wiem, ile zła ich dotyka. Nie dajcie się sprowokować, bądźcie przy dzieciach i mówcie tak, jak jest. Mówcie prawdę, choćby była najtrudniejsza.
No i staracie się ciągle zastępować podręczniki, prawda? Bo to jest bardzo ważne. Nie tak, że podręcznik jest głównym, ważniejszym od nauczyciela, od wychowawcy, od katechety, tylo po prostu osobowa relacja.
Tak, osobowość człowieka jest ważna, bo często te nasze podręczniki z błędami można zastąpić właśnie tą relacją, o której ojciec mówił. I do tego
podręczniki
bardzo,
są po to, żeby doczytać potem najwyżej.
Tak jest.
Jak
tak.
Się coś nie zrozumie. Pani kurator, dziękuję bardzo za obecność w naszym programie Teraz. Zapraszamy na 21.30 spotkanie z panią Barbarą Nowak, małopolską kurator oświaty. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A państwu dziękujemy za telefony. Zapraszamy na 21.30.